Spotkanie z nieskończonym w Radiu Plus Warszawa.
Co trzeba przeżyć, żeby zobaczyć, że świat, owszem, da się zmienić, ludzi pewnie także, ale wyłącznie wtedy, gdy rozpocznie się to od zmieniania siebie. W dzisiejszym spotkaniu z nieskończonym o utracie nadziei i drodze do jej odzyskania. Wbrew nadziei. Paweł Krzemiński, zapraszam.
Spotkanie z nieskończonym w Radiu Plus Warszawa.
Paweł Krzemiński, witam raz jeszcze w kolejnym wydaniu Spotkania z nieskończonym. Państwo i moim gościem jest dzisiaj Robert. Dobry wieczór, witaj.
Dobry wieczór.
Święta się zbliżają. To taki powszechny czas budowania nadziei. Nadziei na odradzanie się, na coś nowego. A często takiej nadziei, może nawet trudnej do określenia. Nadziei na to, żeby była nadzieja. Wbrew nadziei, tak jak to było z Abrahamem. Masz nadzieję na co w tym okresie przedświątecznym?
Mam nadzieję na to, że Chrystus narodzi się we mnie, narodzi się w najbliższych. Oczywiście w tej chwili tak subiektywnie myślę, modlę się i mam nadzieję na to, że narodzi się właśnie we mnie. Myślę o takim nawróceniu. Wtedy, kiedy w jakimś trudnym czasie, w którym się znalazłem, mam nadzieję na to, że w tym znoju, w tym trudzie, w tych warunkach, które po ludzku można by powiedzieć, określić, że są jakieś nienaturalne, nienormalne, że Pan Jezus właśnie w tym się narodzi, tak jak narodził się w miejscu, które do narodzin nowego życia nie bardzo się nadaje.
Stajenka to takie mało reprezentacyjne miejsce dla króla królów, a w życiu ta stajenka jakoś dosyć często się przydarza. Stajenka to w ogóle taki eufemizm, no bo można powiedzieć, no co, w stajni to gnój po prostu.
Wprost mówiąc.
Trudno jest chyba świętować z takim poczuciem, że jest się zanurzonym w gnoju. Zdarzyło ci się coś takiego?
Przypomina mi się teraz taka piosenka, która towarzyszy często pielgrzymkom, bo poznałem kiedyś tą piosenkę na pielgrzymce. Tam są takie słowa o tym, że Pan Jezus wyciąga mnie z dołu zagłady, wyciąga mnie z kałuży błota, potem stawia moje stopy na skalę i utwierdza moje kroki. Myślę sobie, że trudny czas, jakkolwiek by nie nazywając różne sytuacje kryzysowe, które się pojawiają w życiu, są właśnie po to, żeby Pan Bóg wyciągnął. Teraz to konkretnie myślę o mnie, żeby wyciągnął mnie z tego, w czym tkwiłem. Oczywiście zadaję sobie wtedy pytanie, dlaczego? Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego nie innych? Ale po jakimś czasie przychodzi taka refleksja, że mogę Panu Bogu za to podziękować, że właśnie ten trudny czas jest po to, żeby On się właśnie o mnie upomniał. On w ten sposób się o mnie upomina, żebym zaczął dostrzegać to, co mogę poprawić, to, co mogę naprawić, to, co mogę zmieniać. A zmieniać mogę tylko to, na co mam wpływ, czyli na siebie. Mogę kształtować siebie. I te sprawy, które zaniedbałem, które położyłem, które przegrałem, mówiąc wprost po ludzku, w różnych aspektach. W tej sytuacji można na nie spojrzeć w innym świetle i zobaczyć, co tak naprawdę jest w życiu ważne. Ostatecznie, jeżeli popatrzy się na najważniejsze rzeczy, to liczy się zbawienie. I jeżeli w tej perspektywie spojrzy na moje życie, to rzeczywiście to jest najważniejsze, a nie to, czy pod względami materialnym, jakimś towarzyskim, rodzinnym, innym będę odnosił tak zwane sukcesy.
To, co mówisz, to taka historia biblijna Izraela. Mi to przypomina idącego przez pustynię, który też utyskiwał na Pana Boga, że daje mu tyle trudnych doświadczeń i nie widział, że Pan Bóg troszczy się o niego po to, żeby dojrzewał, dorastał do tego wejścia do ziemi obiecanej, żeby ją objąć, czyli w perspektywie za życie wieczne, przyjąć je i przeżyć w pełni, czyli taki czas dojrzewania, taki czas drogi. A co konkretnie się wydarzyło, że mówisz o takiej sytuacji kryzysowej?
Mam na myśli kryzys, który pojawił się w moim małżeństwie. Niestety doszło do rozstania naszego. Nie jesteśmy w tej chwili razem, chociaż pozostajemy małżonkami, ale nie mieszkamy razem.
I gdzie szukasz nadziei na to, żeby taki czas przetrwać? Bo perspektywa jest, rozumiem, otwarta cały czas.
Tak, jak najbardziej. To, co mnie umacnia, to sakrament, który mamy. I wiem o tym, że będziemy kiedyś razem znowu. Natomiast trzeba ten czas, który został przez Pana Boga zadany, dobrze wykorzystać. Dzięki Bogu trafiłem szybko, kiedy się ten kryzys pojawił, do wspólnoty trudnych małżeństw, Sychar, gdzie rzeczywiście dzięki wspólnocie można otrzymać wsparcie, ale też odnaleźć drogę zmieniania siebie, naprawy i tam odnajduję pomoc i odnajduję to wsparcie.
Spotkanie z nieskończonym w Radiu Plus Warszawa. Spotkanie z nieskończonym w Radiu Plus Warszawa.
Spotkanie z nieskończonym. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Robert. Czy taka wspólnota trudnych małżeństw może zastąpić małżeństwo? Co tam można znaleźć takiego, co pozwoli mieć nadzieję na to, że to małżeństwo zostanie odbudowane, że wszystko wróci do normy, do czegoś, co jest normalnym stanem w małżeństwie, czyli do bycia razem?
Wspólnota w oczywisty sposób nie zastępuje małżeństwa i nie ma takiego celu, aby zastąpić małżeństwa. Co ciekawe, wydaje się, że jeżeli tak nazywa się wspólnota trudnych małżeństw, to zresztą takie miałem oczekiwanie, idąc na pierwsze spotkanie, że pewnie trafię na jakieś porozbijane małżeństwa, które jednak jakoś przychodzą po to, żeby szukać tam pomocy, a większość osób przychodzi tam samotnie. Pojawiają się naturalnie małżeństwa razem, które przychodzą na te spotkania, ale wydaje mi się, że ich może jest mniej, albo tak po prostu trafiałem, że na te spotkania, w których uczestniczyłem od prawie półtora roku już, większość osób to jednak były osoby przechodzące samotnie, ale trwające w małżeństwie i z taką wiarą i nadzieją, stojące na stanowisku, że mają sakrament i o niego chcą walczyć, znaczy chcą walczyć o małżeństwo, które jest umocnione sakramentem małżeństwa. Mnie ta myśl też towarzyszy, że skoro Pan Bóg pobłogosławił, odnalazł nas i my się połączyliśmy przed Panem Bogiem, przysięgając sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że siebie nie opuścimy aż do śmierci, to z tego wynika właśnie moc, że Pan Bóg to pobłogosławił, te nasze pragnienia i te nasze zobowiązanie. I teraz tylko trzeba znaleźć drogę, aby pokonać te trudy, które się pojawiły, czyli kiedy nasz związek z fazy zakochania, z fazy, kiedy tak naprawdę zaczynaliśmy poznawać siebie, wszedł w ten trudny moment, kiedy zaczęliśmy dostrzegać też swoje wady, swoje braki, swoje słabości. I żeby przejść dalej do związku dojrzałego, trzeba właśnie pokonać te trudności i zauważyć je. I to, że one się pojawiły, mam wrażenie, że one są po to, żeby właśnie dostrzec je nawet poprzez to, że współmałżonek zauważa we mnie coś, czego ja nie dostrzegłem, żeby się tym zająć.
To, co mówisz, to w gruncie rzeczy można powiedzieć tak pod prąd temu, co dzieje się w szeroko pojętym życiu społecznym, ale nawet politycznym. Przecież w Sejmie jest propozycja zdejmowania krzyża ze ściany, jest mowa coraz częściej o związkach partnerskich, nawet jednopłciowych, czyli coś takiego, co można nazwać tradycyjnym modelem rodziny. Gdzieś w perspektywie istnieje nawet taka możliwość, że przestanie funkcjonować, a w niektórych krajach już nie funkcjonuje, albo przynajmniej bardzo liberalnie się do tego podchodzi. A ty mówisz o tym, że nie jesteś ze swoją żoną, ale istnieje coś takiego, co jest sakramentem i że to was łączy ze sobą, chociaż fizycznie ta więź nie istnieje. No i gdzie tutaj szukać tej głębi, która jest istotą tego, o czym mówisz? Gdzie to znaleźć? Co jest przyczyną tego, że ta więź istnieje?
Pan Bóg. Tylko, że w tym codziennym zabieganiu prawdopodobnie te relacje z Panem Bogiem zaniedbaliśmy. Albo mówiąc wprost, zaniedbaliśmy. Nawet bez tego prawdopodobnie. Ewangelia Świętego Mateusza mówi, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. I to jest rzeczywiście wbrew temu trendowi dzisiejszego świata, takiej mentalności rozwodowej. Jeżeli para się nie dogaduje, najprostszym rozwiązaniem jest pójście i w sądzie tak zwane załatwienie, żebyśmy się rozstali i każdy idzie w swoją stronę i szuka szczęścia najczęściej z kimś innym. Nie o to tu chodzi. Pan Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go mężczyzną i niewiastą. Stworzył po to, żeby byli razem jako jedno. I jeżeli się pojawiają trudności, i jeżeli pojawiają się kryzysy, to tak jak powiedziałem wcześniej, Pan Bóg się w tym miejscu upomina o to, żebyśmy nad czymś popracowali. Sakrament małżeństwa to jest sakrament, który daje moc. I jeżeli nawet wcześniej tego nie dostrzegaliśmy, to ja przynajmniej dostrzegam to w tej chwili, jaką ma moc. I w Panu Bogu odnajduję nadzieję na to, że wszystko się dobrze ułoży, że będziemy tak, jak powinno być, że będziemy normalną, zdrową rodziną. Bo każdy do małżeństwa wnosi swój bagaż różnych doświadczeń, różnych słabości i w konfrontacji z małżonkiem po prostu czasami jest bardzo trudno, bo jesteśmy do czegoś innego przyzwyczajeni, do czegoś przywykliśmy, coś trzeba od nowa budować, ale najlepiej budować razem.
Faktem jest, że teraz razem nie jesteście, więc jak budować albo odbudowywać razem to, co de facto, z żalem trzeba przyznać, nie istnieje?
W Sycharze odmawiamy taką modlitwę o odrodzenie małżeństwa. I w tej modlitwie jest odwołanie się do Pana Boga. Panie, w tej chwili nasze małżeństwo nie jest takie, jakim Ty chciałbyś je widzieć. Potrzebuje uzdrowienia.
Spotkanie z Nieskończonym w Radiu Plus Warszawa.
Spotkanie z Nieskończonym. Państwa i moim gościem jest Robert. Ostatnie Twoje słowa to słowa modlitwy, które niosły ze sobą nadzieję na to, że Pan Bóg rozwiąże te problemy, które po ludzku są niemożliwe.
Tej nadziei można szukać, czy trzeba. Ja tak uważam i ja szukam jej w Panu Bogu, dlatego że On jest źródłem życia i tylko On daje życie wieczne, więc tylko do Niego mogę się zwracać. Nie ma człowieka, który w sytuacji takiej kryzysowej mógłby małżeństwom w różnych sytuacjach pomóc. Przekonałem się o tym, że to jest niemożliwe. Nikt nie zna mnie tak dobrze jak Pan Jezus. Nikt nie zna mojego współmałżonka tak jak Pan Jezus. Tylko zwracając się do Niego, możemy wierzyć, ufać, oddając Mu tą sprawę, liczyć na to, że On to uporządkuje. Jeżeli w małżeństwie są te trzy osoby, będzie wszystko dobrze. W małżeństwie powinny być dwie, wydaje się, żona i mąż. Uważam, że powinny być trzy. Tą najważniejszą osobą jest Pan Bóg, który nas prowadzi. Jeżeli jest ten trójkąt, Pan Bóg, żona i ja, to wtedy jest wszystko dobrze. Czyli odwołując się do takiego popularnego stwierdzenia, jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim.
A czy trochę nie jest tak, że w myśl również innego znanego powiedzenia, jak trwoga to do Boga, przyszedł taki moment, w którym zacząłeś wołać, bo okazało się, że nie jesteś w stanie swoim życiem pokierować tak, jakbyś chciał? I czy przypadkiem nie rodzi się tutaj taka trochę pretensja do Pana Boga, że dał trudne doświadczenia, że jest cierpienie, że jest ból, że jest rozstanie, że wszystko miało wyglądać inaczej, a tymczasem potoczyło się nie tak, jak by się chciało według swoich własnych planów, projekcji może, czy oczekiwań?
Ależ oczywiście, to jest bardzo popularne. Jak trwoga, to do Boga i tak po ludzku za tym może gonimy, ale ja mam pewną podbudowę dzięki Bogu. Przeszedłem jakąś formację wcześniej, jeszcze w szkole i podstawowej, i średniej, potem też w trakcie studiów. Zresztą pochodzę z rodziny religijnej, chociaż nawiasem mówiąc, dzisiaj z tej perspektywy rozróżniam religijność od wiary. Ale otrzymałem podbudowę i dlatego łatwiej było mi zwracać się bezpośrednio do Pana Boga. Tym bardziej, że też przeczytałem o tym gdzieś, że Żydzi zwracali się do Pana Boga z modlitwą uwielbienia w każdej sytuacji. W sytuacji, kiedy było dobrze i kiedy było źle. I ja się teraz tego uczę, że nawet kiedy jest mi trudno, kiedy są różne sytuacje, to właśnie zwracam się do tego, który mnie stworzył, z modlitwą: tak, dziękuję Ci, Panie, za to doświadczenie, bo ja w tej chwili nie wiem, po co ono jest, ale Ty wiesz. Kiedyś ojciec Leon Knabit, pamiętam, wspominał o którejś książce, że: Panie, Ty wiesz, po co ta sytuacja jest. Ja tego po ludzku nie rozumiem, ale Ty widzisz dalej. Ja tego po ludzku nie rozumiem, ale Tobie to oddaję. I przypominają mi się te słowa, bo wiem, że ja widzę tylko jakiś wycinek swego życia. Też wyraźniej widzę to, co się wydarzyło, prawda? Idę tak jakby do przodu, zwrócony oczami do tego, co było, bo tylko to mogę analizować. Nie wiem, co będzie za chwilę, nie wiem, co będzie w przyszłości. Mogę żyć tu i teraz i mogę zmieniać to, co mogę zmieniać tu i teraz. Żyć chwilą, autentycznie żyć życiem w pełni i staram się dostrzegać to, co mogę zmieniać na lepsze.
W jaki sposób to dostrzec? Bo tym lustrem, które pozwala zobaczyć to, co warto zmienić, jest drugi człowiek.
Tak, drugi człowiek. Pan Bóg przychodzi przez drugiego człowieka i podpowiada i wskazuje. To możliwe jest także podczas rekolekcji. Także mam takie doświadczenia w tym ostatnim czasie, ale też wcześniej, że Pan Bóg przychodził przez innych ludzi. Rzeczywiście konfrontując się z innymi można dostrzec, bo można skorzystać z jakiejś podpowiedzi.
Ale można też ją odrzucić, bo najczęściej dotyczy ona spraw trudnych, które wrosły w nasz wizerunek, który jest zafałszowany taką chęcią bycia dobrym człowiekiem. I kiedy przychodzi drugi człowiek i mówi: słuchaj, jesteś dla mnie bardzo trudny, albo mnie zraniłeś. Ja mówię: ja? Skąd? To są twoje jakieś animozje, które masz do mnie, a jestem w porządku gościem.
Tak, pamiętam taką rozmowę z moim przyjacielem, który nie oszczędzał słów, który powiedział mi parę mocnych słów, nie wiem jak to inaczej wyrazić. W każdym razie to było dla mnie trudne bardzo, ale dzięki tej i kolejnym rozmowom ja zobaczyłem, że on może zobaczyć coś, czego ja w ogóle nie dostrzegam, czego się wypieram, co ja coś źle robię. Tutaj też mi przypomina się powiedzenie, które powtarza moja babcia za moją prababcią: chcesz być w niebie, patrz na siebie. Więc jeżeli ja czegoś sam w sobie nie zauważam, to mogę rzeczywiście skorzystać z podpowiedzi przyjaciół, księży, rekolekcjonistów, po to, żeby właśnie odnajdywać w sobie te rzeczy, nad którymi trzeba pracować. I dzięki podpowiedzi mojego przyjaciela pojechałem na rekolekcje, potem drugie, i to były cenne doświadczenia, bo one zbudowały, wytyczyły mi pewną drogę rozwoju, którą chcę kroczyć. Ja w tej chwili nie wiem, kiedy i czy w ogóle my z żoną będziemy razem, ale wiem, czego chcę. Wiem, że chcę być razem. I tylko Panu Bogu to powierzam i Jemu oddaję.
Spotkanie z Nieskończonym w Radiu Plus Warszawa.
Spotkanie z Nieskończonym, Państwa i mój gość Robert. Mówiłeś o tym, że dziękujesz Panu Bogu za tą trudną sytuację, za ten kryzys życiowy, za cierpienie, co by nie mówić, trzeba powiedzieć wprost. Trochę przypomina mi się ta sytuacja trzech młodzieńców w piecu ognistym z Księgi Daniela, którzy chodzili pośród płomieni i błogosławili Bogu za wszystko. Sławili całą ziemię, wszystkich ludzi, wszystkie narody, oddawali Mu cześć i chwałę i ogień ich nie tknął, ale był. Chodzili pośród płomieni. Czujesz się, jakbyś chodził pośród ognia?
Tak, kiedy przypominam sobie bardzo silne emocje, które towarzyszą takiej sytuacji, kiedy coś się dzieje nie po naszej myśli i dotyczy to najważniejszych spraw w naszym życiu, rodziny, przyszłości, najbliższych, to wtedy czułem ten ogień, tak jakby dosłownie przypalano mnie, albo mogę to porównać jeszcze do uczucia, kiedyby ktoś wyrywał ze mnie po prostu wnętrzności, mówiąc brutalnie, wprost, tak jakby ktoś po prostu bez rozcinania nawet wyjmował, wyrywał serce. Mam takie doświadczenie, mam takie odczucia. Tak było na początku. Trzeba było te emocje ukoić, trzeba było nauczyć się z nimi radzić. I to był też element edukacji dla mnie, jak człowiek w ogóle funkcjonuje. Okazuje się, że można przeżyć ładny kawał życia, a nie mieć elementarnych wiadomości na temat uczuć, jak sobie z nimi radzić, jak to wszystko działa. Ten czas kryzysu może właśnie to zbudować, nie tylko odbudować, ale zbudować od początku i sprawić, że człowiek zaczyna żyć tak, jak powinien, a wcześniej tego nie dostrzegał.
Święty Paweł w liście do Rzymian pisał: gdy byłem młodzieńcem, myślałem jak młodzieniec, teraz gdy jestem mężem, myślę jak mąż. Czyli co, przychodzi taki moment w życiu, że człowiek dostaje instrukcję obsługi swojego ja, tylko że jest to bardzo trudna instrukcja?
Jak najbardziej. Ta instrukcja rzeczywiście wymaga pokory, dlatego że niełatwo jest się zgodzić na początku ze swoim jakby obrazem siebie w swoich oczach, i pierwsza konfrontacja to jest właśnie jak zburzyć ten obraz, żeby dojść do sedna, do tego, jaki ja jestem naprawdę i jakiego Pan Bóg mnie chce. Szukanie woli Bożej w tym wszystkim jest kluczową sprawą, dlatego że w pierwszej chwili możemy zastanawiać się i szukać właśnie pomocy w takiej sytuacji, kiedy towarzyszą nam emocje i trochę jak w jakimś amoku. Ale potem Pan Bóg to wszystko porządkuje. Takie też mam doświadczenia, że uspokaja, bo to wszystko trzeba przeżyć, nauczyć się i wtedy można przyjąć różne inne, trudniejsze rzeczy. Po to Pan Bóg daje takie trudne doświadczenia, żeby też przygotować inne z kolei trudne. Też w Ewangelii Janowej jest o tym mowa, że Pan Bóg, stawiając w trudnej sytuacji człowieka, stawia go po to, żeby ta chwała się w nim objawiła, w tej trudnej sytuacji.
A gdzie ty znajdujesz w tej sytuacji jej sens taki, który możesz nazwać chwałą Bożą w twoim życiu?
Przypomina mi się, trochę może nie mówiąc wprost o sobie, sytuacja człowieka, który ma w tej chwili 29 lat. To jest Nick Vujicic, chłopak, który urodził się w Australii, syn emigrantów.